11 minut po godzinie 10, 23 lipca 2025 roku, dzień rekonstrukcji rządu. Program specjalny w Radiu RMF 24 już się zaczęło w kancelarii premiera. Posłuchajmy premiera.
Do koalicjantów, ale także do wszystkich, którym leży na sercu dobro ojczyzny. Czas na nowo podjąć te wyzwania, przed którymi stanęliśmy po 15 października i ruszyć z dodatkową energią do realizacji tego naszego pięknego marzenia o bezpiecznej Polsce i o Polsce przyszłości, bo te marzenia się nie zmieniły. Chciałbym tak od serca wszystkim powiedzieć dosyć marudzenia. Nie stało się nic takiego, co unieważniłoby którekolwiek z tych wielkich marzeń, tych wielkich celów, jakie nam przyświecały wtedy, kiedy doprowadziliśmy dzięki głosom milionów Polaków do tej zmiany, zasadniczej zmiany w Polsce.
Oświadczenie premiera Donalda Tuska. Nie będzie pytań, tylko ogłoszenie. Skład nowego gabinetu. To na żywo była kancelaria premiera i na żywo razem z nami. Pierwszy gość specjalny w naszym specjalnym programie w Radiu RMF 24, profesor Sławomir Sowiński, politolog. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, oczywiście, jeszcze oficjalnie nie znamy nazwisk, ale umówmy się, i pan, i ja doskonale wiemy, jak to będzie wyglądało i wszyscy nasi słuchacze już wiedzą, bo od kilku dni media podają pełne listy wręcz tych nowych ministrów, czy tych spodziewanych zmian. Pańskim zdaniem, kto na tej rekonstrukcji zyskał, a kto na tej rekonstrukcji stracił?
No, to się dopiero, myślę, okaże, natomiast wydaje się, że jakby taki zasadniczy cel tej rekonstrukcji właśnie przed chwilą ogłosił pan premier. Chodzi o, że tak powiem, powrót do politycznej rzeczywistości, chodzi o odzyskanie jakiejś sterowności na scenie politycznej, chodzi o to, jak mówi premier, o ogarnięcie się po trzęsieniu ziemi, jakim, jak dzisiaj przyznał, były wybory prezydenckie. I tu no poza takimi, że tak powiem, sprawami ogólnymi, banalnymi, bo to wszystko oczywiście, co mówiłem, jest dość oczywiste, no przede wszystkim chyba premier chce zademonstrować, że dalej jest premierem, że dalej jest kapitanem, bo wiele w ostatnich dniach, bardzo wiele mówiło się o tym, że właściwie tak naprawdę gwiazda polityczna Donalda Tuska się kończy. Donald Tusk chce pokazać taką bardzo głęboką rekonstrukcję na pograniczu właściwie pewnej rewolucji, że jest dalej kapitanem, który twardo, tak powiem, dzierży ster polityczny. Dalej pewnie chodzi o to, żeby też trochę platformę obudzić z pewnego marazmu, ale też przebudować. Myślę, że tak to słyszeliśmy, powrót do rządu pana ministra Kierwińskiego, wzmocnienie pozycji pana ministra Sikorskiego. To jest chyba wszystko, że tak powiem, takie wzmocnienie starej platformy, tej platformy w gruncie rzeczy jeszcze sprzed roku 2015. No jednak ten eksperyment polityczny, jakim był skręt platformy w lewo, eksperyment, którego twarzą miał być Rafał Trzaskowski, chyba dzisiaj się kończy. Też chyba chodzi o taką, bym powiedział, taki nowy balans, nową równowagę w koalicji. Widzimy wyraźnie, że zyskuje PSL. Natomiast no, premier, mam takie wrażenie, czekał na taki moment, w którym trochę powinien się noga marszałkowi Hołowni, w którym Polska 2050 będzie osłabiona i chyba też widzimy to dzisiaj w tym nowym kształcie rządu, w którym no, moim zdaniem Polska 2050 ewidentnie traci. Mamy właściwie taki trochę nowy kształt, można powiedzieć, koalicji dwóch prędkości. Mamy dwie partie, które będą bardzo mocno zaangażowane w rząd, to znaczy Platforma Obywatelska i PSL, i to one tak naprawdę biorą na siebie cały ciężar władzy, czy główny ciężar władzy, natomiast no, Lewica i Polska 2050 zwłaszcza będą tak trochę parlamentarnie wspierał. Ja bym nawet ocenił taką formułę 3, koalicja 3+, to znaczy silna pozycja trzech partii, no i trochę słabsza pozycja Polski 2050. To, co mnie trochę zaskoczyło, bo spodziewałem się, że w tej sytuacji no jednak takiego alarmu, czy takiego właśnie trzęsienia ziemi, o którym mówi premier Tusk, że też w ramach hasła wszystkie ręce na pokład, że tak powiem, no, sięgnie premier Tusk do wielkiego jednak zasobu politycznego platformy, jakim był Grzegorz Schetyna i jego środowisko. Tego tego nie widać. To jest dość interesujące, dość zaskakujące.
Jak pan patrzy z kolei na, bardzo jestem ciekaw pańskiego zdania, jak pan patrzy na nominację wicepremierowską dla Radosława Sikorskiego? To jest pańskim zdaniem ukłon bardziej dla Platformy i to bardziej nam mówi o sytuacji w samej Platformie, czy to jest bardziej taki sygnał, a może namaszczenie wręcz swojego następcy za miesiąc kilka?
Ja myślę, że jedno i drugie. To jest no, jednak powrót do tej, jak powiedziałem, starej Platformy, w której rzeczywiście Radosław Sikorski odgrywał istotną rolę, ale to jest chyba też takie trochę przygotowanie Platformy na przyszłość, na taką sytuację, w której rzeczywiście mogłaby czy powinna nastąpić zmiana na stanowisku lidera. Otóż na tym, można powiedzieć, polega dzisiaj komfort Jarosława Kaczyńskiego i no jednak polityczna bieda czy deficyt w Platformie, że Jarosław Kaczyński ma potencjalnych następców, a Donald Tusk za sprawą swojej polityki tych następców nie ma. I wydaje mi się, że tutaj ten ruch wzmacniający Radosława Sikorskiego, po pierwsze, to jest takie pokazanie Platformy, że być może trzeba myśleć w jakiejś perspektywie o no, zmianie po prostu przywództwa. Po drugie, to jest też danie szansy Radosławowi Sikorskiemu, żeby budował w Platformie swoje środowisko. Bo my wiemy, że to jest polityk dość charyzmatyczny, nietuzinkowy, ale do tej pory nie zbudował swojego środowiska, nie poznaliśmy go od takiej strony właśnie kompetencji w zakresie budowania zespołu politycznego, drużyny politycznej i wydaje mi się, że te wszystkie szanse dzisiaj Radosław Sikorski otrzymuje jako wicepremier. No i być może rzeczywiście chodzi o to, żeby za rok, żeby za dwa lata Platforma była nieco bardziej komfortowej niż dziś sytuacji, jeśli chodzi o taki skład personalny dotyczący przyszłych ewentualnych liderów.
Premier Donald Tusk cały czas przemawia. Jeszcze oficjalnego ogłoszenia nowego gabinetu nie mamy. Adam Bodnar żegna się z tym rządem i na jego miejsce przychodzi Waldemar Żurek. Odchodzi minister, który był twarzą jednej z, no, z najważniejszych reform, czy najważniejszych działań rządu gabinetu Donalda Tuska, czyli przywracania praworządności. To odejście Adama Bodnara, pańskim zdaniem, panie profesorze, oznacza, że to były, że porażką zakończyły się te działania?
No, na pewno tutaj o sukcesie Platforma mówić nie może i rzeczywiście pan minister Bodnar no, wziął jakby na swoje barki no, pewną kwadraturę koła, jaką, czy taki ciężar nie do udźwignięcia, misję niemożliwą do wypełnienia, jaką było uporządkowanie no, całego, można powiedzieć, chaosu, całego zabagnienia w systemie sprawiedliwości, w systemie prawa, a jednocześnie przeprowadzenie w sytuacji no, nieprzyjaznej kohabitacji całego procesu rozliczeń, który Platforma zapowiadała. Ja to oceniam tak. Pan minister Bodnar był przede wszystkim, ja bym powiedział, takim, no, on myślał systemowo, on myślał państwowo. To był profesor prawa i jemu przede wszystkim zależało jakby na uporządkowaniu tego chaosu w systemie prawa i sprawiedliwości, który odziedziczyliśmy po PiS-ie. A wydaje mi się, że rozliczenia to była dla niego sprawa jednak w pewnym sensie drugorzędna. On przede wszystkim chciał doprowadzić do rozgraniczenia funkcji prokuratora i ministra sprawiedliwości i chciał to robić jednak na ile to się da, na ile było to możliwe w ramach takiego właśnie rygoru konstytucyjnego, choć nie zawsze to było możliwe. Chciał robić to tak po profesorsku, chciał być takim ministrem profesorskim. No, okazało się to nie do końca, ja bym powiedział, skuteczne, w każdym razie nie do końca zadowalające taki najbardziej chyba twardy elektorat Platformy. Stąd sięgnięcie po pana sędziego Żurka, który oczywiście nie wiemy, co zaprezentuje, no ale kojarzy nam się głównie jako taki prawnik walczący w czasach PiS-u. No i być może teraz te sprawy związane z rozliczeniami będą jakby no, nabiorą nowe dynamiki, ale jak sądzę, nie rozliczenia będą w tej chwili takim głównym, taką główną polityczną ofertą.
Czy a co będzie, główną, panie profesorze?
No myślę, że jednak gospodarka, myślę, że jednak sensowne wydawanie KPO, myślę, że jednak próba, że tak powiem, przejęcia tych aspiracji rozwojowych Polaków, które kiedyś obudził PiS w roku 2015-18, potem te aspiracje PiS osierocił, potem trochę PiS zapomniał o tym oczekiwaniu rozwoju gospodarczego Polaków i chyba dzisiaj Platforma będzie chciała te nadzieje, te aspiracje w jakimś sensie no, przejąć, w jakimś sensie, w jakimś sensie zaadoptować. To wydaje mi się jest tutaj kluczowe, a przy okazji no, trochę postawić w jakby trudniejszej sytuacji ministra, przepraszam bardzo, prezydenta Nawrockiego, który zapowiada taki kurs dosyć konfrontacyjne, więc na polu gospodarki ta konfrontacja będzie znacznie, znacznie trudniejsza.
I teraz słyszę, co mówi premier Donald Tusk. Ostatnie wybory pokazały, że 15 października to nie był koniec konfrontacji dobra i zła. To był początek, czyli wygląda na to, że szef rządu odpowiada na te konfrontacyjne wyzwanie prezydenta czy prezydenta elekta. Jak pan sądzi, jak ten gabinet będzie teraz funkcjonował w relacji z tak zwanym dużym pałacem?
Myślę, że tutaj będziemy świadkami takiego konfliktu czy rywalizacji różnych prędkości. To widać już w tej chwili, bo nawet jak prześledzimy reakcję polityków koalicji 15 października na fakt na przykład mianowania profesora Cęckiewicza szefem BBN-u, no to jedni politycy Platformy reagują bardzo, tak powiedziałbym, negatywnie, bardzo, bardzo tak konfrontacyjnie wręcz, i to tacy politycy, bym powiedział, na wysokich stanowiskach, nawet wiceministrów, natomiast z drugiej strony na przykład PSL reaguje w sposób znacznie bardziej umiarkowany, żeby nie powiedzieć konsyliacyjny, i myślę, że to będzie taka właśnie próba gry na różnych fortepianach, jeśli chodzi o koalicję rządową i takiej właśnie takiego konfliktu różnych prędkości. I wtedy, kiedy to będzie jakoś na rękę, że tak powiem, premierowi, to będzie bardziej eksponował taki wątek właśnie konsyliacyjny. Rozmawiamy z prezydentem, staramy się rozmawiać, staramy się współrządzić Polską, a wtedy, kiedy Donald Tusk uzna, że jest to bardziej opłacalne, no to wtedy będą właśnie do głosu dochodzili ci ministrowie bardziej konfrontacyjni. Czy to się uda z punktu widzenia koalicji? Zobaczymy. Tutaj dużo też zależy od tego, a to jest ciągle chyba jedna z tej chwili największych zagadek na naszej scenie politycznej, jakie będą faktyczne relacje między nowym prezydentem a Prawem i Sprawiedliwością. Jeżeli tam rzeczywiście, jak niektórzy mówią, może dojść do różnicy ambicji, interesów politycznych i do takiej szorstkiej przyjaźni, by użyć znanego z rządów lewicy języka, myślę o relacjach między PiS-em a nowym prezydentem, no to wtedy oczywiście rządowi będzie rządzić łatwiej. Natomiast gdyby ten sojusz polityczny opozycji prezydenta był ścisły i miał taki charakter jak pierwsze lata rządów Andrzeja Dudy gdzieś do roku 2017, to wtedy oczywiście rządy premiera i jego gabinetu 23 listopada będą znacznie, znacznie trudniejsze.
Bardzo, bardzo dziękuję panu za to spotkanie. Bardzo dziękuję za pańską opinię. Profesor Sławomir Sowiński, politolog, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, był razem z nami. Dziękujemy, panie profesorze.
Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.